Sylwia i Dariusz Miziarscy. Astronomikos. Życie i twórczość Marii Kunic. Dookoła panuje cisza i ciemność. Ta noc jest szczególnie mroczna. Jedna z tych nielicznych, kiedy księżyc nie oświetla drogi zbłąkanym wędrowcom. Ciemne niebo spowite ciężkimi chmurami wygląda groźnie i niebezpiecznie. Pojedyncze złociste gwiazdy próbują przebić się nieśmiało. Każda z nich tajemnicza, nieznana, niezbadana, czekająca na odkrycie, czekająca na swoją kolej. W pokoju panuje półmrok, typowy jak na późną zimową porę. Wszędzie leżą zwoje rycin z ręcznie nakreślonymi gwiazdozbiorami. Jasne światło świec oświetla jedynie jej twarz. Skupioną, zamyśloną, a jednocześnie pełną twórczej ekscytacji. Szelest papieru i delikatny szmer pióra od czasu do czasu przerywa głuchą ciszę panującą w pokoju. Pasjonuje ją wiele nietypowych rzeczy, ale to właśnie ciemne niebo stanowi dla niej największą tajemnicę. Tajemnicę, którą pragnie poznać, zagłębić, zbadać. Noc jest dla niej porą, którą kocha najbardziej. Tylko wtedy może pracować bez wytchnienia, patrzeć w niebo, obserwować gwiazdy i szukać odpowiedzi na pytania nurtujące jej bystry umysł. Wiele osób zarzuca jej, że zaniedbuje dzieci i męża. Uczciwa kobieta pracująca w nocy? To nie do pomyślenia. Czasem to dziwi, a niekiedy także gorszy. Czasy, w których przyszło jej żyć, nie są łaskawe dla kobiet. Zwłaszcza dla kobiety takiej jak ona. Naukowczyni, badaczki, astronomki. Jednak dzisiejsza noc należy tylko do niej. W domowym zaciszu nikt jej nie ocenia, nie osądza, nie karci. Mąż Elias von Löwen zawsze bardzo ją wspiera. Jest wyrozumiały, akceptuje jej pasję i zaangażowanie. Pochylona nad stertą zwojów, delikatnie i subtelnie uśmiecha się sama do siebie. Jej umysł przenika cudowne poczucie twórczej wolności. W końcu może robić to, co naprawdę kocha. Nie zawsze miała w życiu tak łatwo. Dzieciństwo wywarło ogromny wpływ na jej dorosłe życie. Myśli Marii zaczynają powoli odpływać, wędrować ku nieznanemu, ku okresom wczesnego dzieciństwa. Sen spowija ciężkie ze zmęczenia powieki. Dłoń kobiety opada bezwiednie na zwoje papieru. Krople czarnego jak noc atramentu kapią na rycinę, tworząc przy tym nieregularną, coraz większą plamę. Nagle pióro uwalnia się z uścisku jej dłoni. Powoli turla się po drewnianym blacie stołu, a następnie z impetem uderza o podłogę. Głowa Marii opada na stół. Kobieta zasypia głębokim, spokojnym snem. Zaczyna śnić. Śni o swoim dzieciństwie. Pierwsze promienie słońca co rano wkradały się do pokoju Marii. Bladym świtem wybudzały małą dziewczynkę ze spokojnego snu. Pobliskie drzewa malowały swym cieniem niezliczone wzory na suficie i ścianach. Wpatrując się w coraz większe ciemne plamy, Maria wyobrażała sobie bezkres kosmosu. Zastanawiała się, ile jest jeszcze nieodkrytych gwiazd, galaktyk, planet. Czy gdzieś w tym wielkim wszechświecie jest jeszcze jakieś życie? Jej rozmyślania często przerywały zbliżające się kroki. To była matka, która zawsze wstawała jako pierwsza. Rodzice Marii byli wykształceni. Oboje pochodzili z szanowanych rodzin. Niestety nie mogła ona swobodnie i bez osądu otoczenia oddawać się pasji zdobywania wiedzy. Mając 5 lat, porzuciła swoją ukochaną lalkę i kilka innych, mało interesujących ją zabawek. Matka, również Maria, denerwowała się wówczas na córkę. Karciła ją, że zachowuje się dziwacznie i na pewno w przyszłości nie znajdzie męża. A kobieta bez męża niestety ma w życiu bardzo ciężko. Jednak dziewczynka szybko zapomniała o srogim spojrzeniu matki. i wieczorami, kiedy wszyscy już spali, skradała się do ojcowskiego gabinetu, aby w ukryciu przeglądać te wszystkie niezwykłe książki zgromadzone na ogromnych półkach. Powolutku, literka po literce, mała Maria sama, bez pomocy dorosłych, uczyła się składać całe wyrazy, a później zdania. Czytanie było dla niej niezwykle pasjonujące. Pozwalało choć na chwilę zapomnieć o tym, co znajdowało się dookoła, o szarej, niepozornej rzeczywistości. Pasja związana z tym, co dotychczas nie zostało poznane, nadawała sens jej życiu. Jednak brak akceptacji i srogie spojrzenia najbliższych były dla niej niezwykle krzywdzące. Maria musiała stale udowadniać, że nie jest gorsza od mężczyzn. Gdy miała kilka lat, jej brat, Anton Maksymilian, zaczął pobierać lekcje gramatyki łacińskiej i katechizmu. Młodsze siostry, Anna Rosina oraz Helena, nie miały takiej możliwości. Maria marzyła wówczas tylko o jednym, aby pobierać nauki z bratem. Chłonęła wiedzę całym umysłem, całą sobą. Cóż to była za radość, kiedy ojciec, Henryk Kunitz, doktor medycyny i filozofii, uległ w końcu jej nieustannym prośbom i zgodził się, aby także i ona, siedmiolatka, przysłuchiwała się lekcjom udzielanym bratu. On, legniczanin z urodzenia, studiujący niegdyś we Wrocławiu, Rostocku i Frankfurcie, pozwolił jej na to, co dotąd było dla niej zakazane. Maria zawsze podziwiała ojca. Był dla niej wzorem człowieka wykształconego, mądrego, znającego niemalże cały świat. Nieraz opowiadał jej, jak będąc w Uraniborgu wraz z astronomem Tycho Brahe, dokonywał obserwacji astronomicznych. Radość Marii z decyzji ojca była ogromna, a cała ta pasjonująca ją wiedza wydawała się być wówczas w zasięgu jej umysłu. Niestety entuzjazm został szybko, lecz na szczęście na krótko przerwany przez stanowcze postanowienie matki, która uparła się, aby dziewczynka mimo wszystko uczyła się typowo kobiecych prac domowych. Jednakże nieprzeciętna skrupulatność pozwoliła młodej dziewczynie niezwykle prędko opanować także i te mało pasjonujące zajęcia. Wolny czas mogła wówczas spędzać w towarzystwie książek, najlepszych przyjaciół, niemych nauczycieli, jak zwykła o nich mawiać. I to one skrupulatnie, aczkolwiek powoli, wyznaczały jej kierunek życiowej wędrówki. Rodzice, którzy nade wszystko musieli dostrzec fenomen córki, już 3 lata po tych wydarzeniach sami przyzwolili dziewczynie na pobieranie lekcji muzyki instrumentalnej i śpiewu. Wówczas to Maria, ku zdziwieniu nauczyciela, samodzielnie opanowała umiejętność zapisu nutowego na tabulatorowy i odwrotnie. Z kolei mając lat 12, zafascynowała się malarstwem. Samokształcenie było dla niej szansą na poznanie tego, co wówczas zarezerwowane było wyłącznie dla męskiej części świata. Upór pozwolił jej opanować perfekcyjnie nie tylko łacinę, ale także język niemiecki, francuski, polski, hebrajski oraz grekę. Z kolei wewnętrzna, nieokiełznana pasja wiodła ją ku poezji, historii, medycynie i astronomii. Nieobce były jej także tematy związane z genealogią i horoskopami. Lecz na piedestale jej zainteresowań od początku znajdowała się matematyka, przez wszystkich uważana za królową nauk. I to właśnie dzięki zamiłowaniu do matematyki Maria mogła dogłębniej i bardziej szczegółowo poznawać wszelkie zagadnienia związane z astronomią. Nauką tak bardzo wówczas mistyczną, odległą, niemalże zakazaną i niosącą w sobie namiastkę nieziemskiej boskości. Tajemnice astronomii od zawsze były dla Marii zagadką, którą pragnęła poznać i rozwikłać. Senne marzenia o dzieciństwie przerywa nagły i narastający dźwięk skrzypiącej podłogi. Głuchy i stłumiony trzask drewnianych desek niczym krzyk dziecka przenika melodyjną ciszę nocy. to on powoli wyprowadza Marię z mglistego labiryntu sennych ścieżek. Z mroku stopniowo wyłania się tajemnicza postać mężczyzny, przechadzającego się dookoła stołu. Sen staje się jawą. Maria zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest już dzieckiem, a przed chwilą nieświadomie wpadła w objęcia Morfeusza, który przeniósł ją na moment do czasów dzieciństwa, ulotnych lat młodzieńczych fantazji. Męska postać staje się coraz realniejsza. Tysiące myśli w krótką chwilę przenika umysł Marii. Przestraszona kobieta zaczyna coraz intensywniej zastanawiać się, kim jest nieznajomy mężczyzna obecny w jej pokoju. Czyżby to był ojciec? Ale jak? Przecież to niemożliwe. Henryk Kunitz zmarł 5 sierpnia 1629 roku w swojej rodzinnej Legnicy. Maria, wiedziona niepohamowaną wewnętrzną ciekawością, powoli zaczyna kroczyć w stronę nieznanej osoby. Im bardziej zbliża się do starszego mężczyzny, tym bardziej jest pewna tego, że zaraz i on ją usłyszy. Lada moment odwróci twarz w jej stronę. Jednak tak się nie dzieje, a mężczyzna, nie zważając na nią, siada ze spokojem przy drewnianym stole i zaczyna coś pisać. Z ekscytacją widoczną na twarzy zapisuje kolejne linijki tekstu, ignorując wszystko, co dzieje się dookoła niego. Kobieta zaczyna odczuwać coraz większy strach, który powoli paraliżuje jej ruchy. Kim jest ów nieznajomy? Co robi w środku nocy w tym pokoju? I dlaczego udaje, że jej nie widzi? Jednak ciekawość znów wygrywa ze strachem i Maria delikatnie zerka na stertę odręcznie zapisanych rycin położonych na brzegu stołu. Z niedowierzaniem zaczyna czytać. 29 maja 1610 roku w Świdnicy na świat przyszła najstarsza córka lekarza miejskiego, Henryka Kunitz oraz Marii z domu von Schulz. Jednak niektóre źródła historyczne jako datę i miejsce narodzin słynnej śląskiej Pallas podają rok 1604 w Wołowie. W 1607 roku dr Kunitz przeniósł się do Świdnicy, zajmując tam stanowisko lekarza miejskiego. Wszedł wówczas w posiadanie 2 majątków ziemskich w Mokrzeszowie i Modliszowie. Wraz z rodziną zamieszkał w jednej z kamienic położonych na świdnickim rynku. Kamienica ta, oznaczona numerem 8, w latach późniejszych została nazwana Domem pod Złotym Chłopkiem dzięki pozłaconej figurce przedstawiającej mężczyznę w bidermajerowskim stroju, umieszczonej tuż nad bramą wejściową. Oszołomiona i zdezorientowana Maria z impetem odrywa się od czytania. Strach niczym błyskawica uderza w nią, przez co na moment traci zdolność świadomego myślenia. Jak to możliwe, że czyta o sobie? Co się dzieje? Ogromny stres powoduje, że Maria zapada w osłupienie. Chcąc bronić się przed niewytłumaczalną sytuacją, jej umysł powoli zaczyna przenosić ją w nieznane rejony ludzkiej fantazji. Ciemność stopniowo wypełnia pokój. Maria bezwiednie opada na stojący obok stołu fotel. Strach odchodzi w nieznane. Jawę przesłania mglista fala silnych emocji. Kobieta traci kontakt z rzeczywistością. Zatraca się w obrazach podsuwanych jej przez podświadomość. Wspomnienia stają się coraz bardziej realne. Nabierają kształtu i barw. Głośny dźwięk dzwonów kościelnych przerwał ciszę panującą dookoła. Było piękne, słoneczne popołudnie, 23 września 1623 roku. Ciepły jesienny wiatr niczym pocałunek muskał twarze weselników. W powietrzu dało się wyczuć wszechobecną radość. Ślub najstarszej córki Henryka Kunitz, Marii, był wielkim wydarzeniem w mieście. Od kilku dni wszyscy mówili tylko o tym. Dookoła kościoła zgromadzili się liczni goście i przypadkowi mieszkańcy miasta, którzy wyczekiwali wyjścia młodej pary. Każdy był ciekaw, jak w tym dniu będzie wyglądała śliczna, jasnowłosa córka miejscowego doktora. Nie zawiedli się ci, którzy mówili, że panna młoda przyćmi swą urodą wybranka serca, którym okazał się być prawnik z Bolesławca, Dawid Gertzman. Długie, jasne warkocze i polne kwiaty wplecione we włosy dziewczyny podkreślały jej dziewczęcy urok. W końcu miała niewiele ponad 13 lat. Wszyscy mówili, że jest piękna, tylko nieliczni dodawali, że jej mądrość jest równie wielka jak jej uroda. Niestety kobieca mądrość w tym czasie nie miała praktycznie żadnego znaczenia. Była nie tylko niedoceniona, ale równie często odbierana negatywnie. Mimo to w dniu ślubu wszystkich przepełniała radość. Wszystkich, oprócz Marii. Tak naprawdę w głębi serca i duszy dziewczyna cierpiała. Pragnęła tylko wolności, która umożliwiłaby jej zdobywanie wiedzy i poszerzanie horyzontów, a dane jej było spełnić wyraźne życzenie ojca. Musiała więc, wbrew swojej woli, wyjść za mąż. Wydarzenie to zostało upamiętnione w zbiorze pieśni weselnych napisanym przez wówczas 18-letniego Daniela Czepko, mężczyznę znanego w latach późniejszych z roli lekarza, prawnika, poety, mistyka i historyka. Mimo że zaślubiny nie były dla Marii radosnym momentem, bardzo szybko zrozumiała, że niekochany mąż stał się dla niej przepustką do świata większej wolności i niezależności. Jako żona znanego prawnika, młoda dziewczyna mogła znacznie swobodniej i bez większych ograniczeń kontynuować zdobywanie wiedzy. Niestety los nie był dla małżonków zbyt łaskawy. Dawid zmarł w 1626 roku w czasie zarazy, która opanowała miasto. Przełom w życiu młodej uczonej nastąpił już 2 lata później po tych wydarzeniach, kiedy to do Świdnicy z Byczyna przybył świeżo nobilitowany znany niemiecki matematyk, lekarz i astronom. Elias von Loewen. Młody naukowiec od razu zainteresował się świdnicką pasjonatką astronomii. Uległ jej twórczemu urokowi i niezwykłej inteligencji. Połączyła ich silna więź emocjonalna i zainteresowania naukowe. W 1630 roku, po śmierci ojca Marii, młodzi naukowcy pobrali się. Już od samego początku Elias zafascynował się małżonką na wielu płaszczyznach. Nigdy wcześniej nie poznał tak wykształconej, inteligentnej i mądrej kobiety, której nieposkromiona ciekawość poznawania świata zarażała innych. Maria wraz z mężem zajęła się wówczas najważniejszym zagadnieniem astronomii, jakim była zapoczątkowana przez Kopernika budowa Wszechświata. Ich wspólne nocne wyprawy na dach kamienicy, w której przyszło im mieszkać, stały się obiektem plotek i rozmów ówczesnych mieszkańców Świdnicy. Młodzi małżonkowie obserwowali wówczas ruch planet. W październiku na gwieździstym niebie doskonale widoczna była Wenus, a w kwietniu Jupiter. Te nocne obserwacje nie uszły bacznej uwadze rajców miejskich, których wspólne stanowisko wobec tych praktyk było jednoznacznie karcące. A takie niestosowne i niestandardowe zachowanie było wówczas bardzo poważnym oskarżeniem. Noc uważano za porę snu, a nie pracy. Dlatego w jednym z miejscowych śląskich podań ludowych utrwalił się negatywny obraz astronomki jako kobiety dziwacznej, która noc spędzała na oglądaniu gwiazd, a dzień na śnie, zaniedbując tym samym domowe obowiązki. Ale to właśnie dzięki oddanemu mężowi, który wspierał Marię w jej zainteresowaniach, kobieta zajęła się najważniejszym problemem ówczesnej astronomii, jakim były przemyślenia i analizy związane z budową Wszechświata. Debata ta stała się tematem sporów, rozmów i listów wielu uczonych tamtych lat, a zapoczątkował ją w swoich pracach sam Kopernik. Kierunek ten stał się przewodnim tematem badań młodej astronomki. Kobieta z niezwykłą drobiazgowością zaczęła zgłębiać wszystko, co się z nim wiązało. I to właśnie ta niezwykła fascynacja stała się podstawą pierwszej części życiowego dzieła Marii Kunic – Urani Propiti. Wraz z nastaniem na ziemiach śląskich wojny 30-letniej zmieniły się realia życia codziennego. Czasy stały się niebezpieczne, a życie trudniejsze i bardziej skomplikowane niż dotychczas. Problemy te, a zwłaszcza prześladowania religijne, dotknęły bezpośrednio rodzinę Marii i Eliasa. Około roku 1636 naukowcy zostali zmuszeni do opuszczenia Świdnicy, do której już nigdy nie powrócili. Zakończył się beztroski etap życia i działalności naukowej. Jednak nawet widmo wojny nie zgasiło twórczego entuzjazmu śląskiej Pallas, jak zwykło się już wówczas określać Marię. Pierwszym celem przymusowej przeprowadzki małżeństwa stała się najprawdopodobniej Byczyna, będąca rodzinną miejscowością Eliasa. W momencie kulminacyjnym wojny 30-letniej para wraz z dwoma synami, Eliasem Teodorem i Antonem Heinrichem, uciekła na tereny Polski. Trzeci syn Ludwik zmarł wkrótce po narodzinach. Małżeństwo trafiło do malutkiej, ustronnej wioski Łubnice, położonej na ziemi Wieruszowskiej, niedaleko klasztoru Cysterek w Ołoboku. Żeński zakon użyczył gościny i przyjął pod swój dach czteroosobową protestancką rodzinę, a opiekę nad nimi roztoczyła przełożona ołobockiego klasztoru Zofia Łubieńska. Polskie tereny dla prześladowanych emigrantów były wówczas miejscem spokojnym i cichym. Mimo ciągłej niepewności, co nadejdzie wraz z nastaniem jutra, Maria cały czas zgłębiała tajniki astronomii. Wytrwale spisywała wszystkie swoje spostrzeżenia i obliczenia, strona po stronie, rozdział po rozdziale. Z biegiem czasu pojedyncze karty zaczęły przeradzać się w coś większego i bardziej znaczącego. Już w 1643 roku powstała pierwsza i druga część dzieła, a w 1645 trzecia. Urania Propitia powoli stawała się nierozerwalną całością. Sen znów staje się lekki, a Maria powoli dochodzi do siebie. Delikatnie otwiera oczy. Szelest kartek szarpanych przez wieczorny wiatr staje się coraz głośniejszy. Kobieta budzi się z letargu, jednak niewiele pamięta z tego, co stało się tuż przed tym, jak zasnęła. Obrazy przeszłości i teraźniejszości mieszają się ze sobą. Powoli przypomina sobie mężczyznę, który jeszcze przed chwilą znajdował się w jej pokoju i pisał... Pisał? Tak, pisał coś, co wydawało się jej być niemożliwe. Pisał o niej samej. Tamto wspomnienie przyprawia ją o gęsią skórkę. Zaczyna zastanawiać się, czy faktycznie powoli nie traci zdolności trzeźwego myślenia. Być może to wina przepracowania lub nadmiaru obowiązków. Umysł w takich momentach potrafi płatać figle. Maria wstaje z fotela i zmierza w kierunku stolika, na którym znajduje się sterta listów. Sięga po jeden z nich. Otwiera rozklejoną już kopertę i zaczyna czytać. Już po niewielkim fragmencie i specyficznym stylu pisania kobieta poznaje, kto jest jego nadawcą. To Jan Heweliusz, gdański astronom, który od dawna z wielką aprobatą chwali jej naukowe osiągnięcia. Listy, które otrzymuje wraz z mężem, zawsze przepełnione są pochwałami i cennymi radami. Kobieta z wypiekami na twarzy sięga po kolejny list. Czyta ze skupieniem i fascynacją. Powoli zatraca się w lekturze, a naukowa korespondencja wciąga ją bez reszty. Zapomina o rzeczywistości i zagłębia się w swoich myślach. Życie naukowe w XVII wieku opierało się bardzo często na korespondencyjnej wymianie wiedzy i spostrzeżeń. Listy pisane przez naukowców odgrywały niezwykle ważną rolę w tamtych czasach. Niejednokrotnie były one podstawą wielu znaczących odkryć. To dzięki listowi Jana Heweliusza do Marii Mersenna, francuskiego teologa, filozofa i teoretyka muzyki, świat nauki dowiedział się o Marii Kunitz. Upór i wiara w talent żony skłonił Eliasa do nawiązania korespondencyjnej znajomości z Janem Heweliuszem. 28 lutego 1648 roku małżonkowie wysłali pierwszy list, który zapoczątkował kilkuletnią, niezwykle pasjonującą i owocną współpracę z gdańskim astronomem. W liście Maria gorąco dziękowała Heweliuszowi za okazaną przychylność, życząc mu powodzenia w dalszym prowadzeniu prac i polecając go opiece najwyższego rządcy i sternika ruchów. W tym samym czasie małżonkowie wrócili z powrotem do Byczyna, gdzie 29 maja 1650 roku, czyli w dzień swoich urodzin, Maria wydała dzieło. Po wielu latach ciężkiej pracy w końcu Urania Propitia ujrzała światło dzienne. Druk został w całości wykonany w Oleśnicy, w pracowni Johanna Seyferta. Kilkuczęściowa praca w postaci tablic astronomicznych dedykowanych cesarzowi Ferdynandowi III stanowiła poprawę słynnych i znanych na całym świecie tablic rudolfińskich Johanna Keplera. Niezrozumiały dla wielu tytuł można przetłumaczyć jako Uranię łaskawą, czyli astronomię łatwą do przyswojenia. Już niecały rok później, 14 września 1651 roku, sam Jan Heweliusz polecił znanemu francuskiemu astronomowi Ismaelowi Bulliot Uranie Propitie jako dzieło będące przełomowym spojrzeniem na ruch planet. List Heweliusza nie pozostał bez odzewu. 25 kwietnia 1652 roku sam Ismael wysłał korespondencję do Marii i Eliasa. List ten był nie tylko wielkim hymnem pochwalnym na cześć dzieła śląskiej astronomki, jej wiedzy i mądrości, ale także aprobatą tego, że za podstawę Urani Propitii wzięła ona tablice rudolfińskie Keplera. Ismael popierał metody, które autorka zastosowała, dokonując obliczeń związanych z zaćmieniem Słońca i ustaleniem położenia planet, a przede wszystkim przyznał rację, iż przyjęte przez nią metody były znacznie łatwiejsze i bardziej zrozumiałe niż te zastosowane przez Keplera. Znamienne słowa listu to te, w których francuski astronom zapewniał Marię, że jeżeli dojdzie do ponownego wydania tablic Keplera, to on z pewnością wybierze jej metodę. Tym samym Maria zyskała jeszcze szersze poparcie astronomicznej elity naukowej, jak dotąd zarezerwowanej wyłącznie dla mężczyzn. Śląska astronomka pewnym i stanowczym krokiem wkroczyła w kręgi światowej elity. Stała się jedną z pierwszych i nielicznych kobiet, które mogły pochwalić się uznaniem najznakomitszych osobowości XVII wieku. Powiew nocnego wiatru staje się coraz bardziej nieznośny i intensywny. Uderzając w okiennicę, wybudza rozmarzoną kobietę. To był piękny sen, pomyślała Maria, uśmiechając się do siebie. Lecz uczucie młodzieńczej błogości szybko znika. Pojedyncze kartki listu, który jeszcze przed chwilą trzymała w dłoni, szarpane wiatrem wpadającym przez okiennicę, frywolnie odlatują niczym wspomnienia z jej życia. Kobieta otwiera oczy, próbując jeszcze dogonić je wzrokiem, lecz ich nieuchronna wędrówka ku wolności wydaje się być nieunikniona. Z impetem zrywa się z krzesła i podbiega do okna, aby uratować choć mały fragment cennych zapisków. Niestety, wiatr zdaje się być bezlitosny. Myśli Jana Heweliusza przelane na papier ulatują gdzieś w nieznanym kierunku. Ogromny smutek ogarnia kobietę. Jednak dopiero po chwili zdaje sobie sprawę z tego, że to, co dzieje się dzisiejszej nocy, jest dziwne i niepokojące. Czy z nadmiaru pracy traci zmysły? Usiłuje przypomnieć sobie, jaki jest dzień, miesiąc, rok. Bezskutecznie. Spanikowana zaczyna błądzić wzrokiem po pokoju w poszukiwaniu czegoś, co sprowadziłoby ją do rzeczywistości. W końcu jej wzrok pada na stolik obok okna, na którym leży pokaźnych rozmiarów starodruk. Kobieta zaciekawiona powoli podchodzi coraz bliżej i bliżej, by po chwili ujrzeć coś, czego się nie spodziewała. Jej oczom ukazuje się pierwsza stronica starodruku, na którym widnieje odręczny, duży napis po łacinie. Urania Propitia. Maria zamiera bez ruchu, a oddech staje się coraz głębszy i szybszy. Patrzy z niedowierzaniem, a jej umysł przenika tylko jedno pytanie. Jak to możliwe? Przecież jeszcze nie skończyłam jej pisać. Nagle kobieta uświadamia sobie, że to wszystko, co działo się tej nocy, było od samego początku snem. Snem na jawie. Przez jej umysł przelatuje tysiące myśli i pytań bez odpowiedzi. Szybkim krokiem podchodzi do uchylonych drzwi na drugim końcu izby. Powoli wchodzi do drugiego pokoju. Na ścianie wisi masywne, mosiężne zwierciadło, a pod nimi stoi misa wypełniona wodą. Kobieta szybko przemywa twarz, mając nadzieję, że zaraz ten straszny i dziwaczny sen się skończy. Opłukując twarz mokrymi dłońmi, spogląda w zwierciadło. Lecz ku jej zdziwieniu nie dostrzega w nim swojego odbicia. W ułamku sekundy twarz Marii całkowicie zamiera, a jej policzki nabierają bladego kolorytu. Czuje, że siły opuszczają jej ciało i ulatują w nieznane. Kobieta upada bezwładnie na ziemię i zamiera bez ruchu. W pokoju zapada martwa cisza. Wiatr cichnie, a blask świec pomału przygasa. Po chwili pokój wypełnia się zupełną ciemnością. Dla Marii Urania Propitia była największym dziełem, na które poświęciła znaczną większość swojej pracy twórczej. Wiemy z pewnością, że drukowane wydanie Urani Propitii otworzyło przed Marią zamknięte jak dotąd drzwi naukowego świata. Stała się nie tylko znana, ale przede wszystkim szanowana. Marzenia z dzieciństwa, choć tak bardzo wówczas nierealne, stały się rzeczywistością. Wiedza, której tak bardzo pragnęła i którą zdobywała mimo licznych przeciwności, pozwoliła jej osiągnąć to, czego w dzieciństwie skrupulatnie jej odmawiano. Uznanie w męskim, często zamkniętym dla kobiet świecie. Osiągnęła to, czego pragnęła i wydawać mogłoby się wówczas, że nic nie jest jej w stanie powstrzymać. Że nastał jej czas. Niestety 5 lat po wydaniu dzieła swojego życia Marię i jej rodzinę dotknęło wielkie nieszczęście. 25 maja 1656 roku nocą katastrofalny w skutkach pożar strawił całe domostwo w Byczynie. Płomienie zniszczyły nie tylko dom wraz z dorobkiem naukowym, ale także główne źródło utrzymania Marii i Eliasa, którym od wielu lat było aptekarstwo i sporządzanie farmaceutyków. Spaleniu uległa także cała korespondencja z astronomami oraz około 200 zwojów z wynikami obserwacji astronomicznych. Urania Propitia cudem uległa ocaleniu dzięki temu, że kilka jej egzemplarzy zostało wcześniej umieszczonych w kilku różnych miejscach. Wydarzenie to sparaliżowało dalsze poczynania Marii. Pozbawiło ją nie tylko doczesnego majątku, ale także entuzjazmu naukowego i chęci do dalszych prac. Niedługo potem, bo już 27 kwietnia 1661 roku, zmarł jej ukochany mąż. To traumatyczne przeżycie spowodowało, że już na zawsze porzuciła działalność astronomiczną i naukową. 3 lata później, 22 sierpnia 1664 roku, wielka śląska Pallas, Maria Kunic, odeszła do wieczności, pozostawiając po sobie spuściznę w postaci dzieła swego życia Urani Propitii, która przez kolejne stulecia pełniła funkcję podręcznika. To właśnie z niej młodzi adepci astronomii uczyli się zagadnień związanych z prawami Keplera. Dzięki tematom poruszonym przez autorkę mogli nie tylko poszerzać wiedzę z zakresu teorii, ale także doskonalić umiejętności praktyczne, a przede wszystkim sposoby i metody wyliczania położenia planet. I tak oto duch Marii Kunic w tą jedną magiczną noc przemierzył całe swoje życie. Dzieciństwo, młodość, małżeństwo i pracę naukową. Teraz już wiemy, że jej duch ponownie nawiedził Świdnicę. Tak naprawdę to nigdy stąd nie odszedł. Jest nadal wśród nas. Dostojnie spogląda na nas każdego dnia, siedząc na ławce obok muzeum. Strzeże tego, co jest tak bardzo cenne i wartościowe. Pamięci o sobie, o największym dziele swego życia. Po to, byś ty nigdy nie zapomniał o jej naukowej przeszłości, o zasługach naszej tajemniczej bohaterki, Marii Kunic, astronomki, badawczyni, ale przede wszystkim świdniczanki. Czytał Filip Kosior.